Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu. Zgodnie z zapowiedziami dzisiaj będę opowiadać o procesie wydawniczym. Dostałam bardzo dużo pytań. Na część z nich odpowiedziałam od razu. W przypadku, kiedy były to pytania o konkretnych autorów, o książki, następne kolejne książki konkretnych osób, to pomyślałam, że odpowiem od razu, bo proces wydawniczy postrzegam jako coś szerszego, bardziej uniwersalnego, a nie rozmowę o konkretnych planach wydawniczych w danym momencie. Także stąd taka decyzja. No więc proces wydawniczy. Proces wydawniczy jest, no dla niektórych jest skomplikowany. Trudno mi powiedzieć, czy on jest skomplikowany, jak się już ktoś zajmuje nim tak długo jak ja, czyli ponad 20 lat. Natomiast no, odbywa się tak, że przede wszystkim w moim przypadku i pewnie w przypadku wielu innych wydawców trzeba wiedzieć, co się chce wydać. Przynajmniej ja od tego zaczęłam. Wymyśliłam sobie profil pauzy. Stwierdziłam, że chcę wydawać literaturę piękną, zagraniczną. Wówczas tylko fikcję. Pomysł na książki non-fiction przyszedł później. I wiązał się bardziej z tym, że część moich autorów pisze również non-fiction, niż z tym, żebym się szczególnie czuła dobrze w obszarze non-fiction, czy chciała rozwijać ten obszar. Więc jak wiecie, jest kilka książek non-fiction w planie pauzy, pewnie będzie ich jeszcze kilka, czy kilkanaście. Natomiast no, generalnie nie jest to główny nurt wydawniczy pauzy. Głównym nurtem jest fikcja, powieści i opowiadania, ponieważ ja lubię raczej współczesną prozę i na przykład nie lubię powieści historycznych, nie bardzo lubię powieści gatunkowe typu fantasy, nie znam się na nich zbyt dobrze, więc postanowiłam wydawać to, co ja lubię czytać, to, na czym ja się znam. Ale oczywiście są wydawnictwa, które powstają bez jakiegoś takiego konkretnego profilu. Czasem impulsem do założenia wydawnictwa, znam kilka takich przypadków, jest jakieś umiłowanie, zakochanie się w jakiejś konkretnej książce, na przykład w jakiejś książce dla dzieci. I potem od tego jakby się zaczyna wszystko i potem dana osoba czy grupa osób buduje już cały biznes jakby wokół tego pomysłu, a zaczęło się nie od pomysłu, tylko od książki. I tak też bywa. Akurat u mnie było inaczej. U mnie zaczęło się od pomysłu, który był bardzo dokładnie zdefiniowany. Wiedziałam, że chcę wydawać tylko autorów zagranicznych z różnych powodów. Między innymi dlatego, że proces wydawniczy, jeżeli chodzi o książkę już napisaną, gotową, wygląda inaczej niż proces tworzenia książki wspólnie z autorem. Praca nad tekstem z autorem polskim, czy jakimkolwiek, który jakby nie wydał jeszcze książki, nie ma gotowej książki, wygląda inaczej. Jest o wiele bardziej to czasochłonny proces, trudny. Dla mnie jest trudniejszy przynajmniej. Ja nie jestem redaktorką. No, generalnie rzecz biorąc, uznałam, że jeżeli chcę sama prowadzić wydawnictwo, a raczej od początku wiedziałam, że będę to robić sama, ewentualnie zatrudniając kogoś, ale nie miałam wspólników ani nikogo takiego na stałe współpracującego ze mną, no to nie dam rady pracować z autorami polskimi nad tekstami. Po prostu jest to zbyt angażujące czasowo i nie mam tych umiejętności, więc stąd też wybór autorów zagranicznych. Padło pytanie, czy... Już go szukam, żeby to było dokładnie tak sformułowane. Czym kierujesz się przy wyborze powieści do publikacji? No więc kieruję się przede wszystkim moją intuicją. I padło też pytanie, czy liczą się nagrody, czy dane sprzedażowe z innych krajów. Oczywiście, że tak. W szczególności chodzi o nagrody, dlatego że mam taki, a nie inny profil pauzy, czyli książki literackie nagradzane lub nominowane do nagród lub już nagrodzone. No więc wiadomo, że pewnym obszarem się w ogóle nie interesuję. Nie czytam w ogóle powieści obyczajowych, nie czytam, tak jak już wspomniałam wcześniej, kryminałów, także wiem od razu, że cały duży bardzo obszar wydawniczy, właściwie większość książek z gruntu nie pasuje do mojego profilu, więc nie muszę się nimi zajmować. Co też oczywiście ułatwia mi pracę, no bo gdybym chciała wydawać na przykład obyczajówki, no to od razu pojawiłaby się lista, nie wiem ilu, ale no bardzo, bardzo, bardzo wielu książek, które mogłabym rozważać do wydania. A ponieważ wiem, że takich książek nie wydaję, to po prostu jest mi łatwiej. I jak rozmawiam z agentami, to również oni dokładnie wiedzą, czego ja poszukuję i co ja wydaję. Więc no na pewno jakieś dane mnie interesują, natomiast potem jest już to faktycznie kwestia intuicji, dlatego że nie umiem dokładnie powiedzieć, dlaczego no, wiele książek już odrzuciłam. Oczywiście mogę powiedzieć, czy jest mi łatwiej powiedzieć, dlaczego dane książki wybrałam, ale myślę, że jest sporo książek, które mogłyby komuś innemu wydawać się dosyć podobne do moich pauzowych książek. I zresztą czasem moi czytelnicy, czytelniczki zgłaszają się do mnie z różnymi propozycjami wydawniczymi. Też tłumacze i tłumaczki się zgłaszają czasem z jakimiś swoimi pomysłami. No i zdarza się, że jest to jakaś książka, nawet dosyć często te osoby, które mnie znają i które czytają pauzę i które czytają dużo i czytają też dużo po angielsku, co takie osoby, no często te książki, które są mi proponowane, wcześniej były mi już znane. Już je czytałam i z różnych przyczyn nie chciałam ich wydać. Więc no jest to wybór bardzo indywidualny, na pewno bardzo, bardzo subiektywny w związku z tym. Na pewno kieruję się intuicją, kieruję się tym, czy coś mnie w książce zachwyciło, czy mnie coś w książce wzruszyło. Tak w największym skrócie to są takie dwa parametry, które zawsze mnie bardzo interesują. Natomiast no, gdybym miała powiedzieć, dlaczego coś mi się mniej lub bardziej podobało, dlaczego coś odrzuciłam, jest naprawdę bardzo wiele powodów, a często są to bardzo nieuchwytne powody. Są to takie rzeczy, które po prostu powodują, że no, książka mnie nie zachwyciła na tyle, żeby chcieć ją wydać, a ponieważ wydaję stosunkowo niewiele książek, jak być może pamiętacie, w pierwszym roku pauzy to było tylko 5 tytułów, a w ogóle pierwotnie miało być ich 4. Piąty pojawił się dopiero, jak okazało się, że Edouard Louis przyjeżdża do Polski. To wtedy historia przemocy została dołączona, jakby dołożona do planu, który pierwotnie miał obejmować 4 książki. No i nawet w tym roku, kiedy planuję 15 tytułów i to będzie największy plan wydawniczy dotąd pauzy, no to nadal jest to dosyć mały plan. Jest to dosyć mała oferta. No więc tych książek, których nie wydaję, jest bardzo, bardzo wiele, zdecydowanie więcej niż tych, które wydaję. I też bywa, że są książki bardzo, bardzo różne, napisane przez tego samego autora. I tak jak wspominałam, ja bardzo cenię swoich autorów i bardzo chcę o nich dbać i chcę zapewnić im obecność na polskim rynku i nie kierować się wyłącznie sprzedażą. Natomiast, no, tak jak wiecie, na przykład opowiadania Floryda, autorstwa Lauren Groff, czy Fatum i Furia, powieść, którą wznawiam w tym roku, bardzo się różni od Wyspy Kobiet. Wyspa Kobiet jest powieścią historyczną, zupełnie inną językowo, zupełnie osadzoną w innej rzeczywistości, w innych czasach. No i zdarza się, że są też książki moich autorów, które nie do końca pasują mi do planu, które mi się nie do końca podobają. Akurat Wyspa Kobiet nie jest takim przykładem. No ale nie chcę w tej chwili mówić może o autorach moich, którzy napisali coś, co mi się nie podobało, bo to nie jest jakieś szczególnie miłe, myślę, ze strony wydawcy, więc no ale wystarczy spojrzeć na Goodreads. Pewnie każdy z Was zna Goodreadsa i można sprawdzić, że część moich autorów wydało bardzo wiele książek, a ja wydałam tylko część z nich. I czasem jest tak, dlatego że nie znam tamtych książek, czasem jest tak, znaczy nie znam, no nie wszystko przeczytałam, tak nie będę ukrywać, że udawać, że przeczytam absolutnie każdą książkę każdego mojego autora, bo tak się nie stało. Niektórzy napisali po 5-10 książek, więc nie wszystkie znam. Niektóre były kiedyś wydawane w Polsce albo no, albo moim zdaniem nie pasują do naszego rynku. Część mi się po prostu mało podoba i dlatego ich nie wybrałam. Także trochę się zgubiłam chyba w tym toku myślenia, ale generalnie chodziło o intuicję i o to, że właściwie nie dzieje się tak, że z automatu coś wydaję, tylko dlatego, że jakiś mój autor coś napisał i na pewno muszę to wydać. Tak ogólnie rzecz biorąc, tak to wygląda. No dobrze, co dalej? A, było pytanie o autorów. Szukam go. O, czy zawsze Pani szuka nowych książek do wydania, czy autorzy sami się zgłaszają? No więc tak, tutaj jest specyfika rynku, która jest bardzo inna niż rynek polski, ponieważ na rynkach zagranicznych autorzy nie zgłaszają się do wydawców z założenia, ponieważ autorzy mają agentów. W Polsce jest kilku agentów i kilku autorów polskich, czy może kilkunastu autorów polskich ma swoich polskich agentów, więc jakby to zjawisko agentów, ten zawód powoli się rozwija na naszym rynku. Natomiast no dalej w Polsce większość autorów, przynajmniej tych, których ja znam, raczej sami chodzą na spotkania do wydawnictwa, sami uzgadniają swoje warunki finansowe itd., itd. I sami też w związku z tym często szukają wydawcy, bo nie zawsze jest tak, że wydawca szuka autora, czasami jest odwrotnie. Natomiast no, z racji specyfiki rynków wszystkich zagranicznych i to, że są tam agenci, no to ja nie mam kontaktu z autorami, którzy by się do mnie zgłaszali, ale oczywiście zgłaszają się do mnie ich agenci. Czyli bywa tak, że ja piszę do agenta i mówię, czy prawa do tego i tego autora, czy do tej i do tej książki są wolne, polskie prawa. A bywa tak, zazwyczaj bywa odwrotnie, że agent do mnie pisze i mówi, słuchaj, myślę, że to by bardzo pasowało do pauzy. Mam super autora, super autorkę, świetną jakąś nową książkę. Zainteresuj się tym, myślę, że pasuje do Twojego profilu wydawniczego, myślę, że Cię zachwyci, przeczytaj, opowiada mi o tej książce. Często się spotykamy na targach książki. Targi książki za granicą również się różnią od targów w Polsce, ponieważ są to targi branżowe. I na targach branżowych spotykają się właśnie agenci i wydawcy. Czasem zapraszani są tam autorzy na jakieś prelekcje czy spotkania, takie panele, tego typu spotkania dyskusyjne na przykład, nie spotkania autorskie, takie konkretnie autorskie z daną książką i z danym autorem. I też na tych targach branżowych nie ma sprzedaży książek, więc to jest bardzo duża różnica pomiędzy tymi targami zagranicznymi i polskimi. I na tych targach zagranicznych oczywiście też się spotykam z agentami, bardzo się cieszę, bo w tym roku wybieram się na targi książki do Londynu po dużej, długiej, pandemicznej przerwie, kiedy nie było targów, a potem na ostatnich targach we Frankfurcie jesienią 2022 roku mnie nie było. Zdecydowałam, że jednak nie będę tam jechać, więc teraz będzie taki duży, wielki powrót na targi. W 2019 roku w Londynie byłam na targach po raz ostatni, bo w 2020 roku już tych targów nie było i odwołałam lot, który już miałam kupiony i tak dalej, i ponieważ no, pandemia się rozpoczęła u nas w marcu 2020 roku, więc zaraz przed targami w Londynie. No więc już parę lat minęło od tych targów, 4 konkretnie, bardzo, bardzo długo, więc bardzo się cieszę, że się spotkam z tymi wszystkimi moimi znajomymi agentami, których częściowo też znałam, część z nich z moich poprzednich prac, część z nich znam bardzo wiele lat. A część z osób się oczywiście zmieniło, szczególnie w czasie pandemii były bardzo duże roszady. Wiele osób zmieniało pracę, więc pewnie będzie bardzo dużo nowych nazwisk. Także to jest odpowiedź na pytanie, czy autorzy się sami zgłaszają. Można powiedzieć w największym skrócie, że się nie zgłaszają. No i teraz kolejny etap to jest wybór tłumacza. I tutaj było pytanie, jak się wyszukuje tłumaczy. No więc jeżeli chodzi o tłumaczy, ja również mam taką zasadę. Nie wiem, dlaczego powiedziałam również. Chyba mi się skojarzyło z tymi autorami polskimi. Mam zasadę taką, że dobieram do współpracy tłumaczy, którzy mają doświadczenie tłumaczeniowe. Im większe, tym lepiej. Są to osoby, które przetłumaczyły 50, 40, 50, 60. Teraz się ukaże 80. powieść, znaczy książka w przekładzie Dobromiły Jankowskiej na przykład. Więc no, to jest ogromna skala, ogromne doświadczenie i generalnie interesuję się tłumaczami, którzy tłumaczą literaturę piękną, znane nazwiska. I to wynika z tego, że po pierwsze chcę mieć pewność, że te tłumaczenia będą dobre i że te osoby będą rzetelne. Nie muszę po nich sprawdzać, bo nie mam czasu po nich sprawdzać i nie chcę po nich sprawdzać tłumaczeń. Czasem też nie mogę, bo jeżeli są z języka, którego nie znam, no to muszę polegać na tym, że ten tłumacz dobrze tę książkę przetłumaczy. I też, ponieważ ja sama w ogóle, żeby było śmiesznie z wykształcenia, jestem tłumaczką. Skończyłam Instytut Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, między innymi, bo również skończyłam inny kierunek. Natomiast no, ja nigdy nie lubiłam tłumaczyć. Specjalizowałam się w ogóle w tłumaczeniach ustnych, bardziej politycznych, takich typu wyjazd rządu na spotkanie jakieś międzynarodowe. To raczej był ten mój obszar kompetencji. Więc ja nie chcę sprawdzać tłumaczeń, nie lubię sprawdzać tłumaczeń, nie bawi mnie to. Jak znajdę błąd, to się wkurzam, więc to jest w ogóle dla nikogo niedobre. I z tego względu zatrudniam tłumaczy, którzy są doświadczeni, na których mogę polegać, którzy są taką, powiedzmy, marką samą w sobie. I też z powodu tego, że nie umiem uczyć tłumaczy, nie chcę uczyć tłumaczy, nie mam czasu na to, żeby uczyć tłumaczy, nie współpracuję z tłumaczami niedoświadczonymi, niestety. Wiem, że wiele małych wydawnictw bardzo sobie ceni to, że właśnie poświęcają czas tłumaczom, że ich uczą, że kształcą młode pokolenie i tak dalej. No, dla mnie to nie jest moja jakby misja. Mam kilka misji. Jedną z nich jest dostarczanie literatury obcojęzycznej polskim czytelnikom, którzy nie znają języków obcych i nie są w stanie przeczytać książek w ich oryginalnych językach. Zresztą często mnie to spotyka, że przychodzą do mnie czytelnicy i bardzo mi dziękują za to, że dzięki mnie mogli poznać danego autora, daną autorkę, daną książkę, że nie znają języka obcego i nie mogliby w przeciwnym wypadku tej książki poznać, przeczytać. Więc mogę powiedzieć, że to jest taka moja misja. Natomiast uczenie tłumaczy, czy redaktorów, czy właściwie kogokolwiek, nie jest moim powołaniem. Nie chcę tego robić, nie lubię tego robić, często nie umiem tego robić i wolę oddać moje książki w ręce fachowców. To samo dotyczy zresztą redakcji, korekty, grafiki. No, sama nie wymyślam okładek, nie mam ambicji, żeby je projektować, chociaż też są wydawcy, którzy lubią się tym też zajmować. No właśnie, nie redaguję własnych książek, własnych w sensie książek pauzy. No i tak w największym skrócie tak wygląda dobór tłumacza. Oczywiście bywa tak, że tłumacze są zajęci, bo już mają inne zlecenia. Ci, którzy ze mną współpracują na stałe, zazwyczaj jak tylko skończą jedną książkę albo są już pod koniec jakiejś książki, to rozmawiamy już o tym, co będą tłumaczyli w następnej kolejności. Więc no, dobry tłumacz zazwyczaj ma pracę na przynajmniej rok do przodu, o ile nie dłużej. I nie można się tak po prostu do niego zgłosić i powiedzieć, potrzebuję coś na za miesiąc, czy za dwa miesiące, czy za sześć miesięcy nawet. No bo książka o objętości takich książek średnich, pauzowych, około 200 stron, no mniej więcej to trwa praca nad nią około 6 miesięcy. Mówię o samym tłumaczeniu. Jeżeli ktoś rzeczywiście szybko tłumaczy, sprawnie tłumaczy, nie jest zajęty różnymi innymi pracami i tak dalej. Więc no w związku z tym często zgłaszają się do mnie tłumacze młodsi, mniej doświadczeni, którzy jeszcze czasem nie wiedzą, że, no, że niestety z takimi osobami nie współpracuję. No i czasem się nawet właśnie dziwią, że jak to tłumacz XYZ jest zajęty na dwa lata do przodu. No tak to wygląda. Tak to wygląda. Więc oczywiście wymaga to planowania, wymaga to terminowości, słowności też tych partnerów biznesowych, bo tak mogę nazwać i tłumaczy, redaktorów, korektorów. No osoby, które podpisują ze mną umowę, zobowiązują się do wykonania jakiejś pracy w jakimś terminie, za jakimś wynagrodzeniem. Jest to umowa biznesowa, poza wszystkim innym, więc no, lubię osoby, które się z tych umów wywiązują, które nie mają opóźnień i poślizgów. Oczywiście zdarzają się zawsze wypadki, różne przypadki życiowe. Szczególnie w COVID-zie były osoby, które na przykład długo chorowały, bardzo źle się czuły później, nie mogły dojść do siebie. Albo są różne inne wypadki życiowe. Ktoś jest chory, ktoś w rodzinie tej osoby odchodzi i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, sprawy życiowe. Natomiast no, generalnie bardzo sobie cenię słowność i wywiązywanie się z zobowiązań, więc mam dosyć wąskie grono tłumaczy i z większością z nich tak naprawdę pracuję przez długi czas, zlecam im kolejne prace. Dbam też o to, żeby ten sam tłumacz tłumaczył książki danego autora, jeżeli jest to możliwe. Więc na przykład Davida Vana od początku tłumaczy Miłka Jankowska i będzie go tłumaczyć, dopóki będzie chciała. Opowiadania Lauren Groff również tłumaczy Miłka, powieści tłumaczy Jurek Kozłowski. No jest kilka takich osób. Joanna Palachowska tłumaczy od początku Luisa i mam nadzieję, że jak będzie każda kolejna książka Luisa, to też będzie tłumaczyć te książki dla mnie. Także staram się mieć tych samych tłumaczy. Oczywiście też zdarzają się przypadki, że na przykład kolejna książka autora nie do końca się podoba tłumaczowi i mówi mi wprost, nie mam ochoty tego tłumaczyć. Nie chcę tutaj opowiadać o konkretnych historiach, bo to są mu rozmowy prywatne pomiędzy mną a tłumaczem, więc nie chciałabym opowiadać tych historii. Natomiast no, już miałam kilka takich przypadków, że tłumacz z jakiegoś powodu nie chciał, nie mógł, nie miał czasu, nie miał ochoty tłumaczyć kolejnej książki autora czy autorki, którą wcześniej przekładał. I to też nie jest jakiś wielki problem. Po prostu szukam kogoś nowego, kto zajmie się daną książką. Wychodzę z założenia, że jak we wszystkim w życiu, najlepiej wychodzi praca, którą się lubi, którą się chce wykonywać. Więc jeżeli tłumacz nie ma ochoty przełożyć danej książki, mówi mi wprost, słuchaj, nie podoba mi się ta książka, coś mi nie leży, nie chcę się tym zajmować, to uważam, że w moim interesie nie jest też wymuszanie tego, czy namawianie go, czy mówienie właściwie to jest super, przetłumaczyłeś już poprzednią książkę, dlaczego nie chcesz teraz tej i tak dalej, bo to nikomu nie służy, ani ta osoba nie będzie zadowolona z tej pracy, ani prawdopodobnie ja nie będę zadowolona z efektu, bo no po co kogoś zmuszać do robienia czegoś, czego nie chce. Wydaje mi się, że póki co jest tylu tłumaczy na rynku, a tak mało naprawdę dobrych książek, że na razie nie widzę takiego problemu, żebym musiała kogoś namawiać, prosić, zachęcać. Oczywiście można też, może komuś nie pasować moja zasada współpracy ze mną, ja mogę komuś nie pasować, pauza może komuś nie pasować, umowa, którą proponuję, czy stawki mogą komuś nie pasować, to jest inna sprawa, natomiast no, dla mnie kluczowe jest, żeby pasowała książka. Jeżeli książka się nie podoba, to nawet jak wszystko inne gra, to wydaje mi się, że efekt nie będzie zadowalający. Także, no dobrze, bardzo długo opowiadałam o tym, jak wybieram tłumaczy. Kolejny etap, no to jest oczywiście dobór redaktora. Jeżeli chodzi o redaktorów, mam redaktorkę jedną, z którą współpracuję przy większości książek. Zdarzało mi się dobierać do redaktora, do tłumacza, czy do tematu książki. Tutaj też padło takie pytanie, czy redaktora dobiera pani do autora, tłumacza, czy tematu? Zazwyczaj wybieram redaktora do siebie. Mam redaktorkę, z którą pracuję od początku pauzy, która redagowała większość książek pauzy. I to jest redaktorka, którą w większości przypadków proponuję do książek, które są tłumaczone. Natomiast no, są różne przypadki. Najbardziej takim oczywistym przypadkiem jest duet tłumacz Łukasz Buchalski, redaktorka Kama Buchalska, gdzie oni zawsze pracowali we dwoje. Przetłumaczył Łukasz Otesy Moszwek dwie książki i Kevina Barry Nocny prom do Tangeru. I nad tymi książkami pracowali we dwoje i było jakby z założenia, było wiadomo, że Łukasza przekład będzie redagować Kama, a nie ktoś inny. Więc są takie przypadki. No zdarzyło mi się parę razy dobierać redaktorki, jeszcze nie miałam pana redaktora, dobierać redaktorki do tekstu z różnych względów, bo wydawało mi się, że będą do niego pasować, bo wydawało mi się, że będzie dobrze grała sytuacja z tłumaczem czy z tłumaczką. Różne są przypadki, ale generalnie zazwyczaj pracuję z tą jedną redaktorką. No i co dalej z tym procesem wydawniczym? Jak już wybrałam książkę, już ją kupiłam od agenta, to potem mam jakiś czas na wydanie jej. Tutaj padło też pytanie, czy od momentu podpisania umowy wydawnictwo ma określony czas na wydanie książki? Tak, zazwyczaj ma określony czas, zazwyczaj jest to około 2 lat. Czasem można negocjować ten termin, czasem jest to też krócej, czasem 18 miesięcy, a nie 24 miesiące. Zdarzyło mi się chyba raz tylko rozmawiać o terminie, ponieważ kupowałam kilka książek na raz, co też mi się bardzo rzadko zdarza. Zazwyczaj kupuję po jednej książce, ale tutaj była oferta na 2 albo nawet na 3 książki, już nie pamiętam dokładnie. No i wiadomo było, że one będą jakoś wydawane sukcesywnie, będzie to jakoś rozplanowane w czasie, no więc od razu wiedziałam, że te 24 miesiące mi nie starczą na wszystkie 3, bo nie wydam 3 książek w 2 lata, przynajmniej nie miałam wówczas takiego planu. I wtedy ten okres był negocjowany przeze mnie, jest jakiś tam trochę dłuższy, inaczej ustalony. Natomiast generalnie to jest zazwyczaj, tak jak mówię, 18-24 miesiące od momentu podpisania umowy. Co też oznacza, że trzeba dobrze się ogarnąć z wyborem tłumacza, bo jeżeli tłumacz, tak jak mówię, rok czy półtora do przodu często jest zajęty, no to trzeba odpowiednio to zaplanować, żeby się wyrobić z tym wszystkim i żeby książka ani nie leżała i nie czekała na tłumacza, ani potem nie czekała na redaktorkę itd., itd. Czy często zdarzają się zmiany planów? To jest dobry moment chyba na odpowiedzenie na to pytanie. U mnie nie często, ponieważ ja bardzo lubię planować i wydaje mi się, że robię to dobrze, więc bardzo rzadko mam jakieś wtopy. Bardzo rzadko moi tłumacze się spóźniają na tyle, żeby zaburzyć mój plan, ponieważ mam zapas. Więc no te zmiany planu w związku z tym są rzadkie. Natomiast, no i mam też niewiele książek. Natomiast w wydawnictwach, w których pracowałam, gdzie było czasem 100 książek, na przykład WAB w pewnym momencie, mówię tylko o tych książkach literackich, było na przykład 100 tytułów rocznie, wiadomo, że będą spóźnienia, bo będzie 100 zespołów, które pracują nad każdą książką, tak? 100 tłumaczy, 100 redaktorów i tak dalej, korektorów. Wiadomo, że cokolwiek może się po drodze zmienić, albo wskoczy jakaś książka na miejsce innej, bo akurat jest, nie wiem, gorący temat czy cokolwiek innego, albo właśnie kończy się ten okres na wydanie książki. Więc rzeczywiście w dużych wydawnictwach te plany się częściej zmieniają. I nie wynika to tylko z tego, że ktoś nie umie planować, tylko z bardzo różnych względów, bardzo różnych czynników. Jeżeli są też książki polskich autorów, to czasem nawet tekst po prostu później dociera niż było to ustalone, no bo autor nie pisze na akord, nie pisze na czas i ma jakieś tam prawo do przesunięć, więc wtedy na przykład taka polska książka wskakuje do planu, a jakaś inna wypada, więc to nie jest tylko kwestia planowania dobrego lub złego. Czasem są różne inne okoliczności, ale mówię, to są zazwyczaj okoliczności dotyczące naprawdę dużych wydawców, którzy mają bardzo dużo książek w planie. Bardzo dużo to jest tak, dla mnie to jest 50-60 rocznie, to już jest dużo, naprawdę. Także tak to wygląda. Dobrze. Ile osób czyta książkę po tłumaczeniu przed ostatecznym akceptem? Padło takie pytanie. No więc tutaj się przyznam, że przed akceptem zazwyczaj czyta książkę jedna osoba, czyli ja. Nikt inny nie czyta książki przed akceptem. Natomiast też nie wiem, co autor pytania czy autorka miała na myśli, mówiąc o ostatecznym akcepcie. No bo oczywiście ja przyjmuję tekst od tłumacza czy od tłumaczki. Tekst idzie do redaktorki. I redaktorka też oczywiście ocenia tekst, czyta tekst, poprawia, zgłasza swoje jakieś uwagi. Potem są dwie korekty. Jedna korekta przed składem, druga korekta po składzie. Czasem nawet dodatkowe korekty się zdarzają. Czasem się zdarzają korekty merytoryczne. Na przykład w przypadku Wyspy Kobiet była pomoc historyka. W przypadku Komodo była pomoc nurkini, która sprawdzała fragmenty dotyczące nurkowania, bo ani ja, ani tłumaczka nie jesteśmy ekspertkami od nurkowania. Właściwie w ogóle nie jesteśmy ekspertkami, ponieważ nie nurkujemy, więc nie mamy w ogóle żadnego doświadczenia. I wiadomo było, że jeżeli chodzi o sceny z nurkowaniem, warto, żeby ktoś, kto naprawdę nurkuje i się na tym zna, przeczytał te fragmenty i je sprawdził i zobaczył, że tam się nic złego nie dzieje. Więc nie wiem, co to jest w tym pytaniu, które padło na Instagramie, co to jest ten ostateczny akcept. No ale generalnie zanim książka się ukaże, no to czytają, nie wiem, 4, 5, 6 osób zazwyczaj. Natomiast jeżeli chodzi o taką akceptację tłumaczenia, czyli jak tłumacz przesyła mi tekst, no to tylko ja go czytam i ja go przyjmuję lub nie przyjmuję. Jeszcze mi się nie zdarzyło nie przyjąć. Generalnie przyjmuję i potem tekst idzie do redakcji. No dobrze, chyba te pytanie tutaj już sekundkę sobie je jeszcze przejrzę. No dobrze, chyba tutaj już mam wszystkie. No dobrze, i teraz jak już mamy ten proces, mamy tego tłumacza, mamy redaktora, później mamy tego jednego korektora, składacza, drugiego korektora. No, pytanie o, oczywiście, okładki. Więc okładki to jest taki temat, jeden z moich ulubionych. Padło też pytanie trochę związane z tym, co jest dla Ciebie ulubioną częścią procesu wydawniczego. Więc mam dwie ulubione części procesu. Pierwsza część procesu to jest wybór tytułu, a druga część procesu to jest wybór okładki. To są takie moje dwa ulubione momenty w procesie wydawniczym. No i teraz tak, jeżeli chodzi o okładki, to ja mam proces taki, że w pierwszej kolejności przeglądam okładki oryginalne i zastanawiam się nad okładką oryginalną, czy pasuje do okładek pauzy, czy mi się podoba. Najpierw, czy mi się podoba, w drugiej kolejności, czy pasuje do okładek pauzy. W trzeciej kolejności przeglądam czasem okładki innych wydań z innych krajów. I na przykład książka, która się ukaże 24 stycznia, czyli Elmet w przekładzie Łukasza Witczaka. To jest powieść Fiony Mosley, gdzie kupiłam okładkę holenderską. Czyli nie skorzystałam z okładki oryginalnej, nie zleciłam własnej okładki, tylko tak bardzo spodobała mi się okładka holenderska, że postanowiłam skorzystać z okładki holenderskiej. Napisałam do wydawcy holenderskiego, który mnie skierował do studia graficznego, który opracował tę okładkę, i kupiłam prawa do tej okładki. Czyli jakby pierwszym ruchem jest taki, powiedzmy, przesiew, obejrzenie tych okładek, które są już dostępne, i zdecydowanie, czy chcę z takiej okładki korzystać. Jak już decyduję się, że chciałabym z nich skorzystać, to oczywiście piszę do właściciela praw, tak jak do wspomnianego Holendra przed chwilą w sprawie Elmeta, o tym opowiadałam. No i tutaj często się okazuje, że ta okładka jest potwornie droga, ponieważ podobnie jak bardzo wiele rzeczy w Polsce, jak porównamy ceny do cen w krajach zachodnich, no to bardzo często te ceny w Polsce są niższe. Więc za okładkę zaprojektowaną w Polsce czasem okazuje się, że muszę zapłacić na przykład 5 razy więcej dosłownie za okładkę zagraniczną. I jeszcze jak do tego dojdą podatki, jak do tego dojdą różne kursy walut, no to czasem się okazuje, że ta okładka jest tak ekstremalnie droga w stosunku do okładki, którą mogę zaprojektować, której zaprojektowanie mogę zlecić w Polsce, no że pod względem takim biznesowym to w ogóle nie ma znaczenia, jakby nie ma sensu, tak? Nawet jak ta okładka byłaby niesamowicie piękna, prawdopodobnie nie wpłynie aż tak drastycznie na sprzedaż, żeby ten koszt się zwrócił. I w ogóle ja za bardzo nie widzę sensu, prawdę mówiąc. Jeżeli te koszty są tak bardzo wygórowane w stosunku do tych kosztów, na które ja jestem przygotowana, to odpuszczam. Zdarzyło mi się nie odpuścić, chyba w przypadku, już nie pamiętam tych cen, ale na przykład Archiwum Zagubionych Dzieci Valerii Luiselli, ta okładka była bardzo droga, nie 5 czy 6 razy droższa od polskiej wersji, ale powiedzmy dwukrotnie wyższa była jej cena, może trzykrotnie wyższa, i zdecydowałam się skorzystać z tej okładki. Natomiast no na przykład do książki Mój rok relaksu i odpoczynku postanowiłam nie płacić za okładkę oryginalną, która była bardzo, bardzo droga, ale już w przypadku najnowszej powieści Otessy Labwona mam oryginalną okładkę, bo uważam, że jest bardzo inna, bardzo ciekawa, bardzo pasująca do książki. Nie wiedziałam też, jak autorka się będzie zapatrywać na inne projekty, bo praktycznie wszystkie zagraniczne wydania powieści Labwona Otessy Moszwek mają oryginalną okładkę, więc stwierdziłam, dobra, wolę wziąć oryginalną, trochę może więcej zapłacę, ale jest to bezpieczniejsze, jest to lepszy pomysł, okładka pasuje i tak dalej. Sama w sobie nie do końca mi się podoba, mówię zupełnie szczerze, ale pasuje do książki, pasuje do pauzy i myślę, że jest bardzo ciekawym wyborem. Także tak. No i teraz, jeżeli chodzi o te okładki dalej, co się dzieje? Jak już wiem, sama ze sobą uzgodniłam, że chcę mieć okładkę polską, no to w pierwszej kolejności zgłaszam się do Tomasza Majewskiego, znanego Wam. Bardzo dobrze, myślę. Tomek jest grafikiem, z którym współpracowałam też w mojej poprzedniej pracy, z którym się świetnie współpracuje, który naprawdę rozumiemy się, może nie bez słów, ale bardzo dobrze się rozumiemy. I bardzo rzadko mi się zdarza odrzucić jakiś projekt Tomka, bo Tomek zawsze proponuje kilka projektów do każdej książki. Czasem to są 3 projekty, czasem nawet 5 projektów i bardzo rzadko mi się zdarzyło powiedzieć, że jakiś projekt kompletnie mi nie pasuje. Zazwyczaj z tych 3 czy 5 coś wybieram, A czasem wybieram tylko z jednego projektu, bo Tomek mi wysyła projekt i okazuje się, że jest tak świetny i tak pasuje mi, że w ogóle nic z nim dalej nie musimy zrobić. Albo zrobić coś naprawdę kosmetycznego, typu mówię mu, no słuchaj, super okładka, ale font mi się nie podoba, zmień czcionkę, albo przesuń jakąś tam część do góry albo do dołu. To są jakieś takie kosmetyczne zmiany. Generalnie z Tomkiem się świetnie pracuje. I policzyłam sobie, bo nie wiem, czy widzieliście w magazynie książki w ostatnim numerze 2022 roku, grudniowym, było takie zestawienie, taki tekst o najlepszych okładkach i znowu się tam po raz kolejny znalazły okładki Pauzy i okładki Tomka. I po tym tekście postanowiłam sobie policzyć, ile okładek mam rzeczywiście autorstwa Tomka w Pauzie, a ile mam oryginalnych i jest to 30 do 70%, czyli 70% do końca 2022 roku, czyli z 52 okładek licząc, 70% to są projekty Tomka, 30% to są okładki oryginalne i jedna okładka zlecona w Polsce, to jest okładka Mój rok relaksuje odpoczynku Otec Moszwek, projektu sztucznych fiołków, więc to był taki jeden wyjątek. W 2023 roku będę miała trzy okładki, które zaprojektuję, częściowo już zaprojektował dla mnie Krzysztof Richter. To jest też grafik, z którym pracowałam nawet dawniej niż z Tomkiem, bo w Świecie Książki był dyrektorem artystycznym w moim zespole w Świecie Książki. Potem pracowaliśmy razem w grupie wydawniczej Foxal, więc też go znam bardzo wiele lat i też nam się bardzo dobrze pracuje. I trzy okładki właśnie z 2023 roku projektuje Krzysztof. Natomiast gro okładek, praktycznie wszystkie pozostałe projektuje albo Tomek, albo są to okładki oryginalne lub jakiegoś innego wydania danej książki. I kiedyś ktoś pytał też o to, czy Tomek czyta wszystkie książki. No więc nie czyta, podobnie jak Krzysztof. Myślę, że żaden grafik nie dałby rady czytać każdej książki, na którą pracuje. Czasem dostają graficy briefy, czasem sobie sami czytają o danej książce, a czasem nie ukrywam i też o tym, żeśmy z Tomkiem rozmawiali nieraz, że czasem są to też moje pomysły. I na przykład Sigrid Nunes, Przyjaciel. Bardzo podobała mi się okładka oryginalna z psem na okładce, która była właśnie z grupy ekstremalnie drogie, więc wiedziałam, że oryginalnej nie kupię. Wiedziałam, że chcę zieloną okładkę, bo dotąd nie miałam zielonych okładek, żadnych. I pomyślałam, że będzie taka ożywcza, inna. I powiedziałam Tomkowi, słuchaj, Dog Arlekin i zielona okładka. Tylko tyle mu powiedziałam. I był Dog Arlekin i była zielona okładka. Jeżeli chodzi o na przykład Madame Zero, inne opowiadania Sary Hall, na okładce jest lis. I motyw lisa, to jest jedno z dłuższych opowiadań w tym zbiorze, Pani Lis, jest właśnie o lisie. I powiedziałam Tomkowi, że takim motywem może być właśnie lis. I nic więcej mu nie powiedziałam. Całą resztę wymyślił on, jak ten lis ma wyglądać, jakie kolory mają być na tej okładce. Także to już było wszystko po jego stronie. Ale rzeczywiście pies z Przyjaciela czy lis z Madame Zero to były moje takie, może nie wiem jak to nazwać, podpowiedzi, pomysły. I też w Odmawiam Myślenia na przykład, gdzie mamy walizkę, taką torbę na kółkach, na okładce, też powiedziałam Tomkowi, słuchaj, torba na kółkach. Ja mówię, ojej, nie, nie chcę w ogóle, jaki pomysł straszny, jaka torba na kółkach, jeszcze czarna, nie. A ja powiedziałam, że co, strasznie chcę torbę na kółkach, bardzo proszę, spróbuj. I Tomek stworzył swoją okładkę, swój pomysł, według swojego wyobrażenia namalował tą, czy narysował tą torbę na kółkach. No ale tak wygląda nasza współpraca. Że czasem coś wychodzi wyłącznie od Tomka, kompletnie jest 100% jego pomysłu. No z Wyspą Kobiet na przykład też tak było. Powiedziałam mu, że to jest powieść historyczna, powiedziałam mu, że są tam zakonnice i na tej podstawie powstała Wyspa Kobiet. Myślę, co jeszcze takiego było ciekawego. Legenda o samobójstwie na przykład wymyślił całkiem sam Tomek. Ten pomysł z rewolwerem i z rybami. Okładki liternicze, pierwszy bandzior, Tęsknota za innym światem, to były 100% pomysły Tomka, zupełnie kompletnie autorskie, w ogóle nie rozmawialiśmy ani o kolorach, ani o tym, jakie to mają być okładki, zupełnie. Myślę sobie jeszcze o poprzednich. A czasem też się trzymamy jakiegoś motywu, który też pierwotnie był wymyślony przez Tomka. Na przykład w książkach Lewisa jest ten motyw głowy. Więc no, w kolejnych książkach ta głowa się jakoś tam pojawia, nawiązując do poprzednich okładek. Albo jeszcze lepszym przykładem, wszystkie kobiety na okładkach książek Teres Baumann, które przecież same w sobie te książki nie tworzą żadnej serii, nie są w żaden sposób ze sobą powiązane, ale no, wizualnie mają do siebie pasować. I też na przykład z Utonęła, pamiętam, że powiedziałam Tomkowi, no, że raz jest tytuł Utonęła, a dwa, no będę spoilerować, ale ktoś tonie, więc ta okładka musi odpowiednio wyglądać. Z Tirzon pamiętam, że też był motyw, że właśnie starszy gość w okularach, ale też właściwie niewiele o nim powiedziałam. No ale są też takie, tak jak mówię, Czekaj, mrugaj, kompletnie pomysł Tomka, w ogóle nie związany zupełnie z żadnymi wytycznymi. Ale już na przykład w Za otrzymane łaski, gdzie Neapol jest głównym bohaterem tych opowiadań, według mnie, ja tak czytam ten zbiór opowiadań, że Neapol jest bardzo, bardzo ważny, no to jest tam ten Neapol na okładce. Czy Ruena, dla Rueny wiadomo, że mamy Wietnam w tle. Oczywiście mogłam wybrać inny motyw, ale uznałam, że chcę wybrać ten. No i tak wygląda nasza współpraca z Tomkiem. Bardzo jest owocna, bardzo lubię z nim pracować. Później jeszcze Tomek wymyśla zadruk do środka, który jest, te wzorki są zawsze jego pomysłem, a moim pomysłem jest ten motyw ukryty tam pomiędzy tymi wzorkami, czyli ten główny motyw właśnie zadruku. To jest zawsze taka moja przyjemność, zawsze wybieram ten motyw sama, wymyślam, co tam ma być i pamiętam, jak zrobiłam pierwszą okładkę, jak wymyślałam sobie w ogóle layout, jak pauzy mają wyglądać. Przy pierwszej książce wymyśliłam, że tu ma być P, a na okładce z przodu, z tyłu, z boku, na grzbiecie i tak dalej, wszystko było wymyślone i ten zadruk też wymyśliłam i wymyśliłam, że tam będzie właśnie taki ukryty jakiś jeden przedmiot. No i pamiętam, że opowiadałam o tym, że w ogóle ale super, wymyśliłam ten przedmiot, w ogóle co za fantastyczny pomysł. I pamiętam, że mój mąż mówi, no nie wiem, no myślę, że to jest taki super pomysł, ale nie wiem, czy kogoś to w ogóle będzie interesowało, że tam jest ten zadruk i w ogóle ten rysuneczek, czy ktoś w ogóle będzie wnikał. A potem okazało się na pierwszych targach, że przyszło do mnie mnóstwo osób. Mówię o targach, bo to była taka pierwsza okazja, żeby bezpośrednio ze mną osobiście porozmawiać. I mówiło, pani Anito, jak kupuję nową pauzę, to otwieram od razu, szukam tych małych przedmiocików, które tam są. I potem jak czytam, to ich szukam w tekście. Szukam tych motywów w tekście. I to było dla mnie tak fantastyczne. Tak strasznie zrobiło mi to tak ogromną przyjemność. I jest wiele osób, które później, przez kolejne lata właśnie mówiło mi, że, no, że szuka tych motywów i że jest to interesujące i bardzo wkręcające, więc bardzo, bardzo się cieszę. Chyba przeszłam już przez wszystkie pytania. Tak patrzę, co tutaj jeszcze mamy. Chyba tak. Jeszcze tutaj było jedno pytanie właśnie i nie wiem, czy do końca o tym opowiedziałam. Ile czasu zajmuje tłumaczenie, ile czasu wydawca potrzebuje od zakupu praw do wydania? No więc tutaj trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Ile trwa tłumaczenie? No zależy, czy książka ma 500 stron, czy 300, czy 100. Zależy od tego, czy tłumacz szybko tłumaczy, czy wolno tłumaczy, czy ma inne zajęcia, czy ma inną pracę, którą musi najpierw skończyć. Zależy od tego, jak długo i czy z ewentualnymi przeszkodami pracuje redaktor czy redaktorka. Więc no są różne bardzo względy, które powodują, że jedna książka jest wydawana bardzo krótko od momentu zakupu praw, a inna może nawet czasem spada z planu, jeżeli jest jakieś opóźnienie. Także właściwie nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Ja wcześniej wspomniałam, że tłumacz taki sprawny, doświadczony tłumacz, który rzeczywiście zajmuje się tłumaczeniem od rana do wieczora, to jest jego jakby główna praca i główne zajęcie, na książkę, która ma około 200-300 stron, Pracuję nad nią około 5-6 miesięcy, tak można mniej więcej powiedzieć. Oczywiście zależy od języka, od stopnia trudności i tak dalej. Więc no, mogę sobie założyć, że jeżeli kupuję prawa do książki teraz i zakładając, że od razu zlecam jej przekład, no to, że będę ją za 6 miesięcy miała. No ale też często nie zlecam od razu przekładu, tak jak wspomniałam wcześniej, tłumacze są zajęci. W tej chwili na przykład Karolina Drozdowska pracuje nad bardzo obszerną powieścią norweską dla mnie, która się ukaże w przyszłym roku. A mamy teraz styczeń 23, a zleciłam jej tę pracę pewnie w listopadzie czy w październiku 22 roku, a wiem, że książka będzie na 24 rok dopiero. Będzie też bardzo gruba powieść szwedzka, nad którą pracują dwie tłumaczki, Karolina Ancerowicz i Justyna Czechowska. I też wiem, że na 99% ukaże się w 2024 roku, bo nawet jak one skończą ten przekład, to potem ta książka będzie wymagała jeszcze dużo pracy, która będzie czasochłonna, korekty jednej, drugiej korekty, jak już wspomniałam, redakcji, być może jakichś konsultacji. A ponieważ nie chcę wydawać książek i nie robię tego na przykład w grudniu, unikam tego, bo grudzień to jest taki czas, kiedy nikt nie ma głowy do tego, żeby się jakoś skupić na czytaniu zazwyczaj i na tym. No często są podejmowane takie pochopne, szybkie decyzje zakupowe i prezentowe. I stwierdziłam, że to jest trochę słaby czas i że promowanie takiej książki to też nie jest dobry pomysł w grudniu, bo ludzie mają głowę gdzie indziej i zajmują się zupełnie czym innym. Oczywiście nie mówię o książkach prezentowych, o albumach i tak dalej, to jest zupełnie inna działka, natomiast mówię stricte o książkach pauzy. Więc jak już te tłumaczki, o których przed chwilą wspomniałam, nawet by przetłumaczyły te książki bardzo grube i byśmy wszystko zdążyli zrobić, no to nie będę wydawać ich pod koniec listopada czy w grudniu 2023 roku. Wolę je wydać w 2024, tym bardziej, że plan na ten rok mam już zamknięty, mam już opracowany, bo pracowałam nad nim wcześniej. No i też nie widzę powodu, żeby książki, które miałam wydać w tym roku, spadały z planu na 2024, bo chcę coś innego włożyć do planu, bo to też jest bez sensu. A też nie będzie ten plan pączkował bez końca. Nie będę chciała nagle z 15 książek zrobić 30 książek, bo też nie chcę tak robić. Więc pracuję na zapas, jakby z wyprzedzeniem, a też te moje książki, ktoś ładnie powiedział, jedna z pisarka mi powiedziała, moje książki nie mają terminu ważności. I to bardzo mi zapadło w pamięć. Powiedziała to Liliana Hermec, którą bardzo lubię, bardzo cenię. I właśnie książki pauzy nie mają terminu ważności. Jeżeli wydam książkę pół roku później, tak naprawdę, no, co się może wydarzyć? Mogę nie skorzystać z jakiegoś szumu promocyjnego wokół książki, który się dzieje za granicą, który ma bardzo niewielki wpływ zazwyczaj na rynek polski, więc to, że wszyscy się będą zachwycali za granicą książką, to nie ma bezpośredniego przełożenia na sprzedaż w Polsce, więc mam plan i sobie nad nim sukcesywnie powoli pracuję w moim tempie i układam go tak, jak wydaje mi się najlepiej jest. Oczywiście pewnie można by wiele rzeczy skrytykować i wiele rzeczy zrobić inaczej, no ale robię je sobie po swojemu. Na razie to działa, sprawdza mi się, nikt jakoś bardzo nie narzeka. Czasem ktoś mówi, że bardzo czeka na książkę. No i to jest taki trudny temat, bo zdarza się, że wydaje jakąś książkę i natychmiast, dosłownie tydzień po premierze na przykład, dostaje mnóstwo pytań, a kiedy będzie następna książka tej autorki? I to jest takie bardzo trudne, bo z jednej strony bardzo się cieszę, że jest takie przyjęcie tej autorki, że jest takie przyjęcie książki, że tak bardzo się wszystko spodobało, a z drugiej strony nie chcę być w takiej ciągłej pogoni za kolejną książką, no bo zaplanowałam, nie wiem, no wydaje teraz, w zeszłym roku coś takiego się zdarzyło z książką wydaną w wakacje, no i mam już książkę zaplanowaną na wrzesień, już mam książkę zaplanowaną na październik, właściwie one już się praktycznie drukują, no bo taki mam tryb pracy, że robię wszystko z wyprzedzeniem. Mam już plan na pierwsze półrocze 23 roku, no bo przecież już jesteśmy w połowie 22 roku, i nie mam ani ochoty, ani potrzeby wciskania na siłę kolejnej książki danej autorki, bo ktoś o nią pyta. I jakby bardzo to szanuję i cenię, że ktoś się do mnie zgłasza i że chce przeczytać kolejną książkę, ale no nie mogłabym wydawać każdej książki każdego autora natychmiast, no bo byłoby to niewykonalne. Więc jeżeli, a ponieważ moi autorzy są dosyć płodni, bardzo rzadko wydaję debiutantów, bardzo rzadko jest ktoś, kto ma tylko jedną książkę w zanadrzu, no więc teoretycznie po każdej książce Otessy Moshfegh, po każdej książce Lauren Groff, po każdej książce Lucy Caldwell, czy Emma McBride, czy Louisa, czy Davida Shaleya, czy praktycznie 99% moich autorów, rzeczywiście tydzień po premierze można by już pytać o kolejną książkę tego autora, czy tej autorki. No i wtedy w ogóle bym nie miała planu wydawniczego i bym wydawała po prostu w kółko też książki tych samych autorów, co wydaje mi się nie byłoby zbyt dobrym pomysłem, ani ciekawym. Więc to jest taki właśnie dylemat wydawcy, że z jednej strony się cieszymy, że ktoś pyta o kolejną książkę, a z drugiej strony czasem myślimy, kurczę, ledwo wydałam tę, po prostu ile osób jeszcze nawet jej nie przeczytało, tak? Premiera była tydzień temu. Daj żyć. Tak sobie czasem myślę, do czego się przyznaję. Ale nie chcę zniechęcać Was do zadawania takiego pytania, więc może nie powinnam w ogóle o tym mówić, ale no dzielę się z takim swoim przemyśleniem właśnie, że, no, że nie jest fajnie właśnie tak porzucać autorów, czyli nie jest fajnie, jak wydajemy jedną książkę, a potem słuch o danej osobie zaginął i w ogóle nikt nic nie wie i nie ma dalszych planów. A z drugiej strony taka pogoń za każdą kolejną książką. Oczywiście się może zdarzyć, bo można być totalnie zakochanym w jakimś autorze, w jakiejś książce i chcieć wyłącznie czekać na tą kolejną, ale może warto czasem pomyśleć, no dobrze, może za rok będzie kolejna, a teraz są różne inne i może też mnie zaciekawią. To tak. Taka tylko uwaga i pomysł, bo też przecież ja jestem czytelniczką i też czekam na książki, więc wiem, jak to jest. Chyba już powoli dobiegam do końca pytań. I też dobiegam do końca tego, co mogę powiedzieć o procesie wydawniczym. I co jeszcze? Powiedziałam o targach. A o targach w Polsce nic jeszcze nie powiedziałam. Byłam obecna na kilku targach, na kilku imprezach targowych przed pandemią. W tym roku będę chciała być na targach w Warszawie jako pauza, a nie wspólnie z innymi wydawcami. I nie wiem, co z innymi targami. Myślę, że Sopot chętnie, bardzo chętnie, jak zawsze. Jestem w Sopocie i będzie też autorka pauzy w tym roku w Sopocie, który będzie niemieckim Sopotem. Niemcy są gościem honorowym. Także będzie autorka Niemka. I mam nadzieję, że będę w Sopocie i będę w Warszawie na targach i może będę w Krakowie, jeszcze nie podjęłam decyzji. Generalnie targi to też jest taki temat rzeka i temat trudny i temat niezbyt dobrze znany osobom postronnym, bo są takie dwie sprawy. Po pierwsze, targi są bardzo, bardzo drogie. Takie malutkie stoisko, jak widzicie, stoisko pauzy jest zazwyczaj najmniejszym stoiskiem, które jest dostępne. Ono potrafi kosztować 5000 zł, więcej nawet. Więc jak doliczymy sobie również koszt dojazdu na te targi, pobytu, ewentualnie zatrudnienia kogoś, kto by te targi wspólnie ze mną robił, no bo ja sama, no nie dam rady sama stać całutki dzień, 10 godzin, rozkładać wszystkich książek sama i nie móc nawet pójść po kawę albo wyjść do toalety. Zawsze musi być przynajmniej jedna osoba. Przynajmniej ja tak na to patrzę. Oczywiście są wydawcy, którzy mają jedną osobę na stoisku i sobie radzą. Ja do tych osób nie należę. Nie wiem, może po prostu się nie nadaje. Jestem zbyt mało zaangażowana. Nie lubię zostawiać mojego stoiska osobie obok, bo muszę iść do toalety na przykład, czy wyjść po coś do jedzenia. Wiem, że tak się robi, ja tego nie lubię robić, no więc zawsze zakładam, że co najmniej będę ja i druga osoba na tych targach, więc są to konkretne koszty, szczególnie jeśli są to targi poza moim miejscem zamieszkania, gdzie trzeba, tak jak mówię, dojechać, gdzieś mieszkać, coś jeść i tak dalej. Więc no, targi są drogie, ale są też fantastyczną okazją, żeby promować swoje książki, promować swoje wydawnictwo, poznać swoich czytelników, rozmawiać o książkach. No, są super, więc ja generalnie targi bardzo lubię. I przed pandemią miałam plan taki, żeby uczestniczyć w większości imprez targowych, bo byłam w 2019 roku, czyli zaraz przed pandemią w grudniu byłam we Wrocławiu na targach wrocławskich, miałam swoje własne stoisko i potem w marcu, czyli w najbliższych targach, które były później w marcu 2020 roku, zaraz przed lockdownem, miałam też swoje stoisko i miałam plan być w Warszawie i miałam plan być pewnie i w Krakowie wtedy i oczywiście w Sopocie. No ale była pandemia i wszyscy wiemy, jak to się wszystko potoczyło. W Sopocie byłam w 20 roku, natomiast to była jedyna impreza właśnie po tej poznańskiej i potem byłam też w Sopocie w 21 i byłam też w Sopocie w 22, ale już na innych targach przez ten czas nie byłam. A w 23, tak jak mówię, Warszawa, może Kraków, zobaczymy. Ale chcę wrócić do imprez targowych i do spotkań z czytelnikami, bo bardzo, bardzo je lubię i myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, takie święto, święto czytelników. I co jeszcze chciałam powiedzieć o procesie wydawniczym? No jeszcze nie wiem właściwie, czy to jest część procesu wydawniczego. Jak mówię o targach, to mogę też powiedzieć o sprzedaży. W sumie jest to część procesu wydawniczego, no bo jak już się wyprodukuje tą książkę, wydrukuje, to później trzeba ją sprzedać. I to jest właśnie zazwyczaj jeden z większych problemów, bo no, wydać książkę można, ale potem trzeba ją właśnie sprzedać. Trzeba trafić do czytelników. I oprócz targów, które właśnie są takim troszeczkę nieznanym terenem dla przeciętnego czytelnika, niewiele osób wie, ile kosztują te targi, ile kosztują te stoiska itd., itd., no to właśnie druga rzecz to jest sprzedaż. Więc hurtownie w Polsce, które dostarczają książki do księgarni, dostarczają książki do na przykład Empiku czy do innych dystrybutorów, no więc te hurtownie pobierają od wydawców minimum 50%. Więc jeżeli książka kosztuje 40 zł, ma nadrukowaną cenę 40 zł, to ja od hurtownika dostaję za nią 20 zł. Tak dla równego rachunku. Więc no, łatwo policzyć, ile muszę tych książek sprzedać, żeby zarobić cokolwiek, żeby zwróciły mi się koszty druku, żebym jeszcze coś zarobiła. Pod tym względem to jest, nasz rynek jest dość trudnym rynkiem. Jeszcze zazwyczaj jest 100% prawa zwrotu, czyli tak naprawdę książki sprzedaje się w komis, czyli nie na fakturę, czyli hurtownik mówi, no to ja sobie wezmę 100 książek, 100 egzemplarzy na przykład, ale jak sprzeda 20, to dostaje się pieniądze tylko za 20, a reszta leży i może sobie tak leżeć w nieskończoność, jeżeli się nie sprzeda. Więc no, to jest trudny temat. Jest to jedno, no, jest to ryzyko w momencie, kiedy mamy koszty magazynowania. Mamy teraz po pandemii coraz wyższe koszty druku. Właśnie o tym miałam też wspomnieć, że koszty druku bardzo poszły w górę od pandemii. Bardzo podrożał papier, bardzo podrożała tektura, bardzo podrożał również oczywiście transport, wiadomo, paliwo i tak dalej. Więc tak naprawdę jest to spore ryzyko i jak wspominałam, że plan na 23 rok to jest 15 tytułów, w tym odcinku podcastu wczorajszym właśnie o tym mówiłam, że mam w planie 15, ale że jakby się coś źle działo, jakoś gorzej na rynku by było, to po prostu zrobię tych książek mniej, wydam ich mniej. No i właśnie z tego to wynika, że może się okazać, że nagle ceny tak bardzo wzrosną, jeszcze bardziej niż dotąd, że po prostu książki będą jeszcze droższe i ludzie będą mieli jeszcze mniej pieniędzy i będzie jeszcze większa inflacja i sprzedaż będzie spadać, no i wtedy wydawanie książek, które później mają leżeć w magazynie, za który się również płaci, przypominam, za składowanie, no może nie mieć sensu. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast no, tak wpływa na nas wszystkich inflacja, zmiany cen, wzrosty cen i tak dalej, i tak dalej. I też warto o tym pamiętać i myślę, że o tym mówić, bo przecież to nie jest żadna tajemnica. Wszyscy wiemy, co się dzieje i udawanie, że jest super, jak nie jest, akurat nie leży w mojej naturze w ogóle, więc mówię, jak jest. Dobrze, słuchajcie, 58 minut i 30 sekund. Nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle przetrwa, czy ktokolwiek przesłucha tyle czasu. Bardzo się rozgadałam. Może powinnam była zrobić jakiś taki przerywnik z muzyczką po środku, ale też tego nie lubię. No więc najwyżej spauzujcie i potem puśćcie sobie drugą część podcastu w innej wolnej chwili. Mam nadzieję, że posłuchacie tego, co miałam do powiedzenia na temat procesu wydawniczego, na temat pauzy, na temat wyboru książek, autorów, okładek, tłumaczy, redaktorów. Chyba odpowiedziałam na wszystkie pytania. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, to piszcie albo je zadawajcie na Instagramie czy na Facebooku. Bardzo dziękuję, że słuchaliście i niezmiennie życzę wszystkiego dobrego. Ściskam. Do widzenia.